radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, witam w niedzielne popołudnie i zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dziś kontynuujemy wykład z cyklu Duch Święty w Dziejach Apostolskich. Dzisiejszy wykład nosi tytuł Gdy nadszedł w końcu Dzień Pięćdziesiątnicy. Wykład poprowadzi ksiądz profesor Robert Głuchowski. Witam księdza profesora. Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu i wszystkim słuchaczom.
W ostatniej audycji mówił ksiądz o wielkiej roli, jaką Duch Święty odgrywa w Dziejach Apostolskich, która to księga nazywana jest nawet Ewangelią Ducha Świętego.
Mówiłem o tym, jak święty Łukasz akcentuje rolę Ducha Świętego w całej historii zbawienia. W Starym Przymierzu, w działalności Jezusa, a przede wszystkim w działalności Kościoła. Szczególnie zaś autor dziejów akcentuje rolę Ducha Świętego w podstawowej misji Kościoła, jaką jest ewangelizacja. Gdy czytamy Dzieje Apostolskie, to nabieramy przekonania, że to Duch Święty jest inspiratorem, motorem napędowym głoszenia Ewangelii aż po krańce ziemi.
Dzisiaj z kolei chcemy przyjrzeć się bliżej opisowi zesłania Ducha Świętego w Dzień Pięćdziesiątnicy, który święty Łukasz przedstawia na początku dziejów.
Gdy chcemy mówić o Duchu Świętym w Dziejach Apostolskich, to nie możemy pominąć tego absolutnie kluczowego wydarzenia. Jest to moment, kiedy wspólnota uczniów Chrystusa zostaje według obietnicy Jezusa przeobleczona mocą z wysoka. A więc jest to moment, w którym Kościół otrzymuje od Pana Boga pieczęć Ducha. I to pozwala uczniom podjąć misję głoszenia Ewangelii. Można powiedzieć, że to chwila, w której Kościół stał się samym sobą i zaczął pokazywać, po co istnieje. Bo jego podstawową misją jest świadczenie o Jezusie, głoszenie Słowa.
Samo opowiadanie o zesłaniu Ducha, które odnajdujemy w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, to relacja, która jest w pierwszym odbiorze dość tajemnicza i naszpikowana biblijną symboliką.
Słusznie zwrócił Pan uwagę na odniesienia do Biblii. Przede wszystkim, jeżeli chcemy zrozumieć ten opis, musimy zauważyć, że pisarz natchniony, w tym przypadku święty Łukasz, nie tylko przedstawia wydarzenie, ale stara się również podać jego interpretację, a pomaga mu w tym odwołanie się do biblijnych motywów. Zasygnalizujmy najważniejsze. Są trzy takie punkty. Po pierwsze, musimy pamiętać, że zesłanie Ducha Świętego zastępuje stare święto żydowskie ogłoszenia prawa na Synaju, bo tym było święto Pięćdziesiątnicy. To nie przypadek, że zesłanie Ducha dokonuje się w ten, a nie inny dzień. Zestawienie zesłania Ducha Świętego z dawnym świętem Izraela spowodowało, że opowiadanie bardzo przypomina Teofanię na Synaju. Po drugie, wydarzenie Pięćdziesiątnicy jest związane z wniebowstąpieniem Pana Jezusa. Jedno i drugie wydarzenie jest odpowiednikiem i wypełnieniem tego, co było w Starym Testamencie, gdzie Mojżesz wstąpił na Synaj, aby otrzymać słowo życia. Potem zszedł do ludu, któremu je przekazał. Podobnie dzieje się z Jezusem. On został wywyższony na prawicę Ojca, aby otrzymać ducha obietnicy i udzielić go wspólnocie swoich uczniów. I po trzecie, wydarzenie to trzeba traktować jako tekst programowy dziejów apostolskich, swoisty manifest tej księgi. Należy go zestawić z chrztem Pana Jezusa, czy pierwszym nauczaniem w Nazarecie na początku Łukaszowej Ewangelii. W obydwu wypadkach ukazane są dwie siły, które dają mocny impuls wydarzeniom. Duch Święty i Słowo. W tym świetle dostrzega się łatwo, że dla autora dziejów apostolskich Duch Święty jest rzeczywistością istotną dla Kościoła. Pobudza i zapewnia jego rozwój. Tak jak Jezusowi dał impuls na początku publicznej działalności. Tutaj jest przewodnikiem misji ewangelizacyjnej.
Sięgnijmy więc do samego tekstu dziejów apostolskich.
Budowa tej perykopy, a więc wiersze od 1 do 13, drugiego rozdziału, jest dosyć klarowna. Na początku mamy wstęp, wprowadzenie, następnie opis objawienia się Ducha Świętego i wreszcie przedstawienie skutków. Szczegóły tekstu stwarzają jednak pewne problemy.
W pierwszym wersecie czytamy: kiedy nadszedł wreszcie Dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu.
Wydarzenie rozgrywa się, jak wspomnieliśmy, w święto Pięćdziesiątnicy. W tym dniu Żydzi obchodzili jedno z najważniejszych świąt. Nazywali je pięćdziesiątnicą, bo obchodzono je 50 dni po święcie Paschy. Oparte to jest na wzmiance z Księgi Wyjścia z 19 rozdziału, według której Izraelici stanęli u stóp Synaju i otrzymali tam prawo i przymierze. W 50 dni po odbyciu pierwszej Paschy, po wyjściu z niewoli egipskiej, Bóg na górze Synaj zawarł z ludem izraelskim przymierze. W związku z tym Izraelici otrzymali także prawo. Uważali oczywiście, że jest ono wielkim darem i dlatego należy za nie dziękować. Dlatego święto to przypominało dar prawa udzielony narodowi wybranemu na Synaju. Była to swego rodzaju konstytucja, którą wtedy otrzymał naród. Dzięki temu z narodu wyzwolonego z Egiptu powstał lud Boży. I liczni żydowscy pielgrzymi z Palestyny i całego świata przybywali w to święto do Jerozolimy, żeby wziąć udział w uroczystościach. Było to jedno z trzech świąt, podczas których Izraelici mieli obowiązek stanąć przed Bogiem, to znaczy udać się do świątyni i tam brać udział w składaniu ofiar. Choć Żydzi z diaspory nie byli już do tego zobowiązani, to zgodnie ze zwyczajem też przybywali tłumnie do świętego miasta. Gdy święty Łukasz akcentuje, że Duch Święty stąpił na Kościół w dzień Pięćdziesiątnicy, czyli w dzień dziękowania Bogu za prawo, to chcę powiedzieć, że dla Kościoła Duch Święty jest nowym prawem, już nie wypisanym na kamiennych tablicach, ale w sercach wierzących. Tak więc tekst mówi nam, kiedy rozgrywa się wydarzenie co do dnia, ale w toku opisu czytamy jeszcze bliższą precyzację czasu zesłania Ducha Świętego. Dowiadujemy się, że była to trzecia godzina dnia, to znaczy godzina 9 rano.
Ważny jest czas, czy ważne jest również miejsce, w którym to wydarzenie się dokonuje?
Tak, bardzo ważne. Jak czytamy, zgromadzenie apostołów ma miejsce w Jerozolimie. Dla świętego Łukasza było istotne, aby podkreślić rolę świętego miasta. Tutaj zbierali się przecież ludzie oczekujący pociechy Izraela. Tutaj dokonały się wydarzenia paschalne, a Jezus odchodząc nakazał uczniom w Jerozolimie oczekiwać obietnicy Ojca. A równocześnie wypełniają się także proroctwa, szczególnie te Izajaszowe, mówiące, że nadejdzie czas, gdy Jerozolima będzie domem modlitwy dla wszystkich narodów. Narody te gromadzą się właśnie w świętym mieście. Zgromadzenie rozproszonych dzieci Izraela ma być początkiem misji wobec wszystkich narodów.
Wydaje się jednak, że nacisk jest również położony na słowa mówiące o zgromadzonych. Jest powiedziane, że byli wszyscy razem.
To ważne stwierdzenie. Trudność egzegetom sprawia słowo wszyscy. O jakich wszystkich chodzi? Jak duże było to zgromadzenie? Nie wchodząc w szczegóły, możemy stwierdzić, że wszyscy to przede wszystkim apostołowie. Pamiętamy, że chodzi o wydarzenie, które jest wypełnieniem obietnicy Pana Jezusa, która dotyczyła jedynie apostołów. Poza tym, gdy święty Piotr zaczyna przemówienie, ma obok siebie 11. Przemawia zatem także wzmianka o tym, że ci, którzy otrzymali Ducha Świętego, byli Galilejczykami. Jest to zaś niemożliwe, gdyby chodziło o 120 osób. W takim razie słowo wszyscy oznacza przede wszystkim apostołów, ale także prawdopodobnie jeszcze pewne osoby ściśle z nimi związane. Nie należy więc wykluczać pozostałych. Musimy pamiętać, że 120 osób wymagali rabini, by mogła powstać gdziekolwiek gmina wyznaniowa, która by posiadała własną radę lokalną, by mogła zaistnieć wspólnota. Prawdopodobnie dlatego pojawia się ta liczba 120 osób.
Każde słowo w tekście biblijnym ma znaczenie. Co znaczy więc, że święty Łukasz akcentuje, iż apostołowie zebrali się razem?
Słowa wszyscy razem znów nawiązują do wydarzeń, jakie miały miejsce w czasie ogłoszenia prawa na Synaju. Wtedy cały lud obozował razem i mówił, jak jest podkreślone, jednogłośnie. Uczynimy wszystko, co Pan nakazał. O tym należy pamiętać, gdy czytamy opis zesłania Ducha Świętego. Święty Łukasz kładzie nacisk na zebranie się i jedność małej grupy uczniów Jezusa. Ta jedność wspólnoty chrześcijańskiej w chwili Pięćdziesiątnicy odpowiada jedności Izraela u stóp Synaju. Nowy lud Boży rodzi się w klimacie podobnym do tego, jaki był pod Synajem.
Kolejne słowa, wszyscy razem na tym samym miejscu, odnoszą się do konkretnego miejsca, gdzie rozgrywa się wydarzenie.
Najprawdopodobniej chodzi o wieczernik, który od czasu ostatniej wieczerzy stał się miejscem spotkań uczniów. Wzmianka o domu zdaje się nawiązywać do owej sali na górze.
Tyle o wstępie, dalej opowiadanie nabiera dynamiki. Czytamy w kolejnych dwóch wersetach. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden.
Jak widzimy, święty Łukasz opisał zesłanie Ducha Świętego przy pomocy obrazowych określeń, klasycznych symboli biblijnych. Najpierw zauważamy, że wydarzeniu towarzyszyły dwa zjawiska podpadające pod zmysły. Szum wiatru oraz zjawienie się ognistych języków. W wielu miejscach Starego Testamentu jest mowa o wichrze jako znaku Bożej obecności, symbolu działalności Pana Boga. I to samo wyrażał symbol ognia. Tak więc autor Dziejów podaje bardzo plastyczny opis, który jednak zawiera głęboką treść. Najpierw wspomina zjawisko gwałtownego wiatru. Nie był to jednak rzeczywisty wiatr. I ze sposobu opisu widać, że święty Łukasz miał trudność w przedstawieniu działania tego zjawiska. Szumiało, jakby wiał gwałtowny wiatr. W każdym razie wrażenie zewnętrzne wskazywało na jakiś podmuch siły, podobny do działania wiatru. Odczucie tego podmuchu było potężne. Cały dom wypełniony był jego szumem.
Motyw wiatru jako symbolu działania Boga jest mocno zakorzeniony w Biblii.
Nikodemowi, który chce wiedzieć, jak działa Bóg, Jezus odpowiada: wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Użyty w opisie grecki termin pnoe, tchnie, ma wspólne źródłosłów ze słowem pneuma, duch. Pochodzą one od czasownika pnein, tchnąć, dąć, wiać. Dlatego opis ten kojarzy się łatwo ze słowami Księgi Rodzaju o stwórczym tchnieniu Pana Boga, porządkującym pierwotny chaos. Również stwarzając człowieka, Bóg tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Słowo to przychodzi również na pamięć tchnienie wiatru, które osuszało ziemię po potopie. A więc chodzi o zwiastun nowego życia. Podobna sytuacja ukazana jest w Księdze Wyjścia. Przed Izraelitami uciekającymi z Egiptu Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim. Wody się rozstąpiły. A w symbolicznej wizji ożywienia wysłych kości Ezechiel pisze: z czterech wiatrów przybądź duchu i powiej na tych pobitych, aby ożyli. A więc znak wichru mówi o stwórczym i życiodajnym działaniu Pana Boga.
Autor Dziejów Apostolskich pisze o szumie, który napełnił cały dom, w którym przebywali, czyli salę na górze.
Słowo greckie echos, szum, w Biblii odnoszone jest m.in. do huku fal morskich, do burzy na morzu, do huku grzmotu. W wierszu szóstym to zjawisko określone jest terminem phoné, dźwięk. Nie jest to jednak tutaj sprecyzowane, czy chodzi o bardzo silny szum. Szum napełnił cały dom, w którym przebywali. Chodzi oczywiście o to, iż Duch Święty napełnił wszystkich, którzy tam byli obecni.
Do wrażeń słuchowych dołączyły się wrażenia wzrokowe. Było to zjawisko świetlne, zbliżone do ognia.
Zadaniem ognia jest oczyszczać, rozgrzewać, oświecać. W tradycji biblijnej ogień posiada dwa podstawowe, różne znaczenia. Oczyszcza, wypala grzechy oraz jest znakiem miłości. Dlatego właśnie Mojżesz oglądał krzak palący się dziwnym ogniem, a z niego przemawiał Bóg. Ogień jest znakiem oczyszczenia, uświęcenia dokonanego przez Pana Boga. Na przykład w wielkiej wizji Izajasza anioł bierze z ołtarza rozżarzony kamyk i oczyszcza nim wargi proroka, mającego głosić słowo Boga. Poza tym ogień symbolizuje skuteczność słowa Bożego. Jan Chrzciciel głosił, że Mesjasz będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. No tu już znak ognia jest wyraźnie złączony z Duchem Świętym. Słowa Jana Chrzciciela przypominają, nawiązują do tego, co wydarzyło się w wieczerniku.
Święty Łukasz pisze: ukazały się im też języki, jakby z ognia. Zaznacza zatem, że nie był to ogień, ale zjawisko przypominające ogień.
Precyzuje, że języki były tylko podobne do ognia. apostołowie byli świadkami zjawiska nadprzyrodzonego, ale przybiera ono postać języków ognistych. To słowo greckie glossa, język, jest nie tylko określeniem organu, oznacza także przedmiot, który swym kształtem przypomina język. W dalszej części opisu wynika, że autor pragnie niewątpliwie zestawić zjawisko języków jak bez ognia z darem języków.
I znowu zdaje się ten sam klucz biblijny. Przypomina to okoliczności nadania prawa na Synaju.
Oczywiście w Księdze Wyjścia czytamy: Góra zaś Synaj była cała spowita dymem, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu. Zjawiska jakby wiatru i ognia, które towarzyszyły zesłaniu Ducha Świętego, przypominają objawienie, które towarzyszyło zawarciu przymierza na Synaju, albo doświadczenie Eliasza na górze Choreb. Niewątpliwie autor chce przypomnieć w tym wypadku teofanię na Synaju. W podobny sposób pojawi się przecież tam Pan Bóg, by dać poznać człowiekowi, że jest wszechmocą, że jest potęgą. I święty Łukasz w Dziejach Apostolskich posługuje się identyczną terminologią jak autorzy opisujący tamto wydarzenie, gdzie czytamy w Księdze Wyjścia, że trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby, także cały lud przebywający w obozie drżał ze strachu.
Następnie czytamy, że języki się rozdzieliły.
W tym kontekście jest ciekawym zauważyć, że uczeni żydowscy, opierając się na Księdze Rodzaju, rozdziale 10, gdzie mamy tak zwaną tablicę narodów, czyli spis ludów zamieszkujących ziemię po potopie, stworzyli teorię utrzymującą, że na ziemi jest 70 narodów. Dlatego rabini uważali, że na Synaju głos Boży rozdzielił się najpierw na 7 języków, a następnie na 70 różnych języków, aby wszystkie narody mogły go posłyszeć i zrozumieć prawo. Można przypuszczać, że święty Łukasz wykorzystał wspomniane tradycje przy opisie zesłania Ducha Świętego. W ten sposób wyjaśnia, że ogniste języki pochodzą od Boga, a ich treść, którą symbolizują, przeznaczona jest dla wszystkich narodów.
Języki, które były jakby ogniste, rozdzieliły się.
I na każdym z nich spoczął jeden. Brak w tym zdaniu podmiotu i zastanawiał użycie liczby pojedynczej. Być może autor myśli nie tyle o językach, co raczej o samym Duchu Świętym. Przemawia zatem następne zdanie, w którym kontynuuje myśl: i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Słowo spoczął, na każdym z nich spoczął jeden, nie oddaje w pełni terminu greckiego ekathizen, który bardziej znaczy osiedlił się. Tak więc termin mówi o trwałym wzięciu na własność każdego z apostołów przez Ducha Świętego. I tutaj w opisie też widać pewne stopniowanie. Dotychczas święty Łukasz nie wymienił jeszcze Ducha Świętego. Pisał o szumie, jakby gwałtownego wiatru, o pojawieniu się języków przypominających ogień, ale dopiero obecnie wskazuje na tego, kto bierze w posiadanie apostołów. Jest nim Duch Święty, wspomniany dwukrotnie w tym wierszu. Kolejne zdanie: wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, wskazuje, że zjawiska zewnętrzne były tylko przejawem czegoś niezmiernie ważnego, wstąpienia Ducha Świętego w dusze zebranych. Płomienie nad głowami apostołów były oznaką obecności Ducha, tak jak to się stało w przypadku Elżbiety, Zachariasza, Jana Chrzciciela w łonie Matki, czy Jezusa w czasie chrztu. W Dziejach Apostolskich święty Łukasz będzie często zaznaczał, że tym samym Duchem zostaną napełnione różne osoby: święty Piotr, święty Paweł, święty Szczepan, apostołowie. U początków dziejów Kościoła, podobnie jak w wypadku Jezusa, to Duch Święty przejmuje inicjatywę. Jego obecność jest niezwykle intensywna. Tutaj też słowo napełni, zostali napełnieni Duchem Świętym, przypomina wodę, która tak bardzo wypełniła zbiornik, że zaczyna się przelewać. Dlatego też Piotr powie w innym miejscu o wylaniu Ducha Świętego. A więc w tym zdaniu wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, kryje się całe bogactwo darów wewnętrznych, które stały się odtąd udziałem apostołów. Zrealizowała się zapowiedź Jana Chrzciciela, zapowiedź Pana Jezusa.
Dar języków jest według świętego Łukasza pierwszym znakiem działania ducha. Czym był dar języków i jakie jest jego znaczenie, to jednak temat na następną rozmowę. Na koniec jeszcze spróbujmy podsumować to, o czym mówiliśmy. Jakie jest główne przesłanie tego tekstu dziś rozważanego? Co chce nam święty Łukasz powiedzieć?
Przede wszystkim widzimy, że objawienie Ducha Świętego jest opisane przy pomocy symboli charakterystycznych dla teofanii, wielokrotnie mówiliśmy. Są to symbole działania potęgi Pana Boga. Duch Święty pochodzi od Boga, nie od człowieka. Jego zjawienie jest ukazane jako działanie mocy Boga, której nie można się oprzeć. Poza tym widzimy, że zesłanie Ducha Świętego jest realizacją Bożych obietnic. Na końcu trzeciej Ewangelii czytamy: Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przeobleczeni mocą z wysoka. I ta obietnica została powtórzona przed wniebowstąpieniem. Gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc, będziecie moimi świadkami. Wylanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy jest też oficjalną inauguracją czasu Kościoła. Wydarzenie zesłania posiada znaczenie programowe, podobnie jak chrzest Pana Jezusa. I w apostołach dokonała się przemiana. Ogień Ducha oświecił ich umysły, rozgrzał serca, a przede wszystkim rozjaśnił mroki ich głów. Ten owoc Ducha Świętego zapowiedział kiedyś Jezus: On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Dzięki temu stali się zdolni przekształcać oblicze ziemi. Dzięki udzieleniu Ducha Świętego rodzi się wspólnota, której obecność i misja była już zapowiedziana w Starym Testamencie.
Tym podsumowaniem kończymy naszą dzisiejszą audycję i zapraszamy za tydzień. Będziemy przybliżać kolejne wersety tekstu mówiącego o zesłaniu Ducha Świętego. A dzisiejszy wykład zatytułowany Gdy nadszedł w końcu Dzień Pięćdziesiątnicy poprowadził ksiądz profesor Robert Głuchowski. Bardzo dziękuję księdzu. Szczęść Boże.
Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Szczęść Boże i do usłyszenia za tydzień.
Na zakończenie pytanie konkursowe. Jakie wydarzenie świętowali Żydzi w Dzień Pięćdziesiątnicy? Odpowiedzi na pytania prosimy kierować pod adres mailowy studium@gost.pl lub pocztą tradycyjną Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową studium.tarnów.gost.pl. Tu znajdziecie Państwo zakładkę Studium Biblijne i wykłady oraz Lectio Divina. Zapraszamy do zapisywania się na wykłady radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Wszystkie zapisane osoby oraz wszyscy uczestnicy w konkursach będą mogli otrzymać na zakończenie studium pamiątkowe certyfikaty. A główną nagrodą w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłane na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszamy na Pielgrzymi Szlak.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30, powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.